pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
26,5 minuty po godzinie 9. Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu i zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia w wyjątkowej formie, w wyjątkowych okolicznościach. Jak wiemy, stan zagrożenia epidemiologicznego i stąd także szczególne względy bezpieczeństwa i zasady na antenie Radia Zielona Góra i udziału w programach publicystycznych. Także dziś w programie będziemy mieli 6 gości, z którymi połączymy się telefonicznie i będziemy parami rozmawiać o tej bieżącej sytuacji w kraju, sytuacji, o której mówić wiele nie trzeba tytułem wstępu, bo wszyscy już wiemy wszystko, ale jak oceniamy sytuację, to jest kwestia odrębna. Więc w pierwszej kolejności, w tej pierwszej części, bo będą ich 3, łączymy się z Piotrem Barczakiem, przewodniczącym Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie Piotrze, witam.
Dzień dobry, kłania się państwu.
Jest również z nami Sławomir Kotylak, radny Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy pana radnego.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Więc, panowie, rozpocznijmy od oceny wczorajszych, tych najświeższych decyzji premiera, właśnie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Jak oceniamy te decyzje? No, restrykcje, które także dotkną społeczeństwo, nas, jak wiemy, kwestie związane z ruchem granicznym z jednej strony, z drugiej strony galerie handlowe zamknięte, pozostawione otwarte tylko sklepy spożywcze, drogerie bodaj, apteki, tutaj nic się nie zmienia, to są chyba te najważniejsze, fundamentalne potrzeby. No i pytanie o cenę, Piotr Barczak rozpoczyna, bardzo proszę.
Panie redaktorze, myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa absolutnie rozumie tę sytuację. Zresztą wydaje mi się, że w pewien sposób już od pewnego czasu też i to rozumiała. Proszę zobaczyć, że nawet sama Zielona Góra popołudniami, wieczorami zdecydowanie ruch mniejszy, żeby nie powiedzieć, że zamierała, bo w tej sytuacji to może być niedobre słowo.
Ale to widać rzeczywiście, że mniej aut na ulicach, mniej osób także na przykład na zielonogórskim deptaku czy na tych głównych arteriach.
Dokładnie, a zatem zrozumienie jest społeczeństwa bardzo wysokie, zwłaszcza, że pomimo, można byłoby powiedzieć, restrykcyjnych działań, ale one absolutnie są właściwe i słuszne, bo rzeczą najważniejszą to jest zdrowie, a przede wszystkim życie, szczególnie wiemy o tym, że ta choroba najbardziej jest trudna w przebiegu dla osób starszych, dla seniorów. Stąd jest rzeczą naturalną, że te wszystkie zabiegi, które są, być może mocno restrykcyjne, ale one są wyprzedzające do tego, żeby rzeczywiście ta choroba u nas w Polsce aż tak mocno się nie rozprzestrzeniała.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, jak pan ocenia te decyzje? Zgadza się pan z Piotrem Barczakiem, że to jest właściwy moment i właściwa reakcja rządu?
Przede wszystkim sytuacja jest nadzwyczajna, nie mająca precedensów w zasadzie w naszej historii od czasów II wojny światowej. W związku z tym działania, które należy podejmować, no są działaniami o charakterze bardzo trudnym. Sam tego doświadczyłem, ponieważ mamy sytuację, że to nie tylko rząd podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania państwa, ale także samorządy. Sam tutaj wczoraj mieliśmy długą rozmowę i debatę nad tym, czy pociągi regionalne jeszcze przed decyzją rządu powinny wjeżdżać na terytorium Niemiec. Powiem, to nie są łatwe decyzje, tutaj jest bardzo wiele czynników do rozważenia, do rozpatrzenia, jednak w naszej ocenie no, walka z koronawirusem jest w chwili obecnej priorytetem. Zatem wszelkiego rodzaju koszty społeczne, które wszyscy będziemy ponosić, koszty społeczne i ekonomiczne, bo przecież pojazdami szynowymi choćby, które wjeżdżają do Frankfurtu, dojeżdżają pracownicy z Polski, więc to jest jakby utrudnienie i uniemożliwienie choćby wykonywania swojej pracy zawodowej. Więc tego typu decyzje są bardzo trudnymi decyzjami, ale w takich sytuacjach nie ma innego po prostu wyjścia.
Czyli taką decyzję, przepraszam, zarząd województwa podjął, jeśli chodzi o te przewozy regionalne?
Była decyzja przesłana do Poloregio o tym, żeby wstrzymać przy linie i nie polskie pociągi, żeby nie wjeżdżały na stronę niemiecką. Niemniej zgodnie z przepisami, jeżeli rząd wydaje zakaz przekraczania granic, jakby obligatoryjnie on przejmuje funkcję ustawodawczą i w tym wypadku nasze decyzje już jakby są tylko pochodną tego.
Tak? Czy reasumując, ta decyzja rządu jest decyzją właściwą w pana ocenie?
No jeżeli mamy się izolować, a to jest ponoć, jak mówią specjaliści, najlepsza metoda na walkę z koronawirusem, czyli odcięcie kontaktów międzyludzkich, ograniczenie rozprzestrzeniania się poprzez te kontakty, no to w tym wypadku wydaje się to jak najbardziej racjonalne. Im mniej kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi, pomiędzy różnymi nacjami, ponieważ Państwo doskonale, myślę, wszyscy wiedzą o różnej skali zaawansowania tej epidemii. My jesteśmy w chwili obecnej w tym wstępnym stadium rozwoju na naszym terytorium Polski. Natomiast choćby Włochy czy Hiszpania są w chwili obecnej w tak zwanym już piku, czyli
i Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość.
Czy tutaj jako... mieszanie się ludzi tych dwóch nacji, myślę, by spowodowało, że u nas po prostu przechodzilibyśmy w tak samo dużym stopniu kłopoty z koronawirusem, jeśli chodzi o liczbę zakażonych.
Pytanie do przewodniczącego Rady Miasta. Polska wyprzedza tę sytuację, z którą właśnie mają na przykład do czynienia Włosi.
Dokładnie tak. To znaczy, dlatego tym bardziej oceniam pozytywnie działania rządu i myślę, że tutaj każdy, kto ogląda te oficjalne informacje, czy wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, czy ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego, to są naprawdę poważne osoby i wypowiedzi są absolutnie również poważne, mające na celu przede wszystkim właśnie uchronienie jak największej ilości Polaków. Stąd te decyzje są tak wyprzedzające i tym bardziej jest to absolutnie moim przekonaniem bardzo dobre i rozsądne podejście, więc żeby nie powielać tych błędów, które właśnie inne państwa zrobiły, proszę zobaczyć, że na dzień dzisiejszy mamy ten tak zwany pionowe zachorowania, to znaczy nazwijmy to przyjezdne. Natomiast najtrudniejszą rzeczą jest wtedy, kiedy nastąpi zarażenie poziome, czyli jeden od drugiego, kiedy właśnie przemieszczamy się. Jest to też trudne później do wyizolowania tych osób.
Zanim połączymy się z drugą parą polityków, o tak dzisiaj program jest skonstruowany, pytanie do panów, jak ta sytuacja wpłynie, czy wpływa na życie polityczne, bo to w końcu polityczne podsumowanie tygodnia, więc ten aspekt również musimy tutaj poruszyć. To jest jedna kwestia, czy politycy zachowują się w sposób odpowiedzialnie i odrębna sprawa to wybieganie w przyszłość i takie pytanie, czy w związku z tą sytuacją należałoby zmienić termin wyborów prezydenckich w Polsce. Sławomir Kotylak.
Decyzje są trudne i czas jest trudny i myślę, że tutaj kwestie polityczne i dyskusji politycznej związanej choćby z nadchodzącymi wyborami schodzą na plan dalszy. W mojej ocenie najważniejsze jest, aby politycy byli uczciwi w przekazach, to znaczy, aby nie próbowano rozgrywać problemu epidemii na korzyść którejkolwiek z ugrupowań. I tutaj mam pewne uwagi co do obecnie rządzącej nam ugrupowania.
Ale wie pan również, że pojawiają się uwagi wobec polityków Platformy Obywatelskiej, na przykład słów
jeżeli
liderów.
Pan pozwoli,
jeśli pan pozwoli, tylko skończę to pytanie, będzie pan mógł o tym powiedzieć. Panie radny, bardzo proszę, ale jednak informacja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy takie pytania o to, czy rząd nie ukrywał wcześniej przypadków koronawirusa, albo kwestia związana z, nie wiem, testami, zabierania głosu w ten sposób przez osoby, które nie są jakby w systemie tym informacyjnym i nie mają wiedzy, czy to jest odpowiedzialne?
Zadawanie pytań zawsze jest jak najbardziej słuszne. Jeżeli mówimy tu o kwestii wiarygodności, to właśnie o tym chciałem powiedzieć, żeby nie doszło do sytuacji, w której będzie dysonans pomiędzy komunikatami, które płyną z ust partii rządzącej, bo to ona w chwili obecnej jakby to brzemię odpowiedzialności ma na swoich barkach, a tym, co ludzie będą obserwowali w otaczającym ich otoczeniu, czyli działaniach realnych, bo co innego, jeżeli idzie komunikat o tym, że do szpitali przelewana jest całe źródło środków finansowych, a na sztabie kryzysowym dyrektor szpitala informuje o tym, że na tą chwilę no, z tymi środkami jest bardzo krucho, Mało tego, te środki nie są wskazane, kiedy mogą w najbliższym czasie napłynąć. Wiadomo, że napłyną, bo taki komunikat politycy partii rządzącej przekazali.
Było spotkanie także na przykład z marszałek województwa i wojewoda o tym informował.
Z punktu widzenia choćby funkcjonowania szpitala, ponieważ szpital, jak każda jednostka, musi zachować płynność finansową.
I Piotr Barczak, bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość, będziemy łączyć się z kolejnymi politykami.
Do sprawności funkcjonowania.
Bardzo proszę.
Znaczy, oczywiście chciałbym, aby te spory były zawieszone. Ja myślę, że w ogóle Polacy jesteśmy takim społeczeństwem, gdzie kiedy dotyka nas jakakolwiek trudność, właśnie szczególnie nazwijmy to zewnętrzna, czy jakaś forma tragedii, potrafimy się zjednoczyć. I tu oczywiście apeluję do wszystkich grup, aby nie roztrząsać właśnie takich rzeczy i gdziekolwiek mówić, że jesteśmy oczywiście tutaj wspólnie razem, ale przy okazji jeszcze jakiś kawałek szpilki wbijać. Proszę zobaczyć, sposób komunikacji jest jasny, czytelny. Premier Morawiecki, minister Szumowski bardzo często robią konferencje, nawet kilkokrotnie dziennie, informują społeczeństwo, co i jak się dzieje. W związku z tym absolutnie uważam, że takie działania są jak najbardziej odpowiedzialne. Natomiast no, jeżeli pan pyta mnie, czy politycy czasem nieodpowiedzialnie postępują, to niestety tak, ale żeby nie roztrząsać jakby nie wiadomo jakich przykładów, to wystarczy podać chyba przykład pana marszałka Senatu, który pojechał po prostu sobie do Włoch w czasie.
I stawiamy kropkę w tym miejscu. Sprawa jest ogólnie znana. Panowie, bardzo dziękuję. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Życzymy zdrowia i do usłyszenia. Chyba w przyszłym tygodniu również w takiej formie będziemy rozmawiać i w kolejnych, jak
dziękuję,
długo oczywiście sytuacja będzie trwała.
Można przekazać apel, to zachowanie spokój i panowanie w tej trudnej sytuacji.
Dziękuję i pozdrawiam. Szanowni Państwo, to byli nasi pierwsi goście w programie Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Ja w tej chwili dosłownie na jednej ręce i drugiej nodze przełączam się i będę łączył się z kolejnymi gośćmi. Także zostańcie z nami na 97 i 1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
A tym razem naszymi gośćmi są poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Dzień dobry, panie pośle, czy się słyszymy?
Dzień dobry.
A także Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie Arkadiusz.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
Więc szanowni panowie, pytanie o kwestię związaną z przepracowywaniem przez nas jako państwo, przez nas jako naród tej kwestii związanej z pandemią koronawirusa. Czy zdajemy egzamin? To pytanie do pana posła.
No, można powiedzieć, że tak. Jest względny spokój, rząd działa dobrze. Podjęte decyzje zostały właściwe, z tym, że ja bym poszedł jeszcze krok dalej tak naprawdę. Zamknięcie wszystkich urzędów powinno nastąpić, ponieważ problemem jest taka krzywa, musimy ją spłaszczyć. To, co się stało we Włoszech obecnie, czyli że w jednym momencie wszystkie te osoby trafiły do szpitala, wszystkie te zakażenia nastąpiły. My musimy tę sytuację spłaszczyć, ponieważ wtedy mamy większe szanse przeciwdziałać tej pandemii, mamy większe szanse skutecznie wyleczyć tych ludzi. Dlatego tutaj jakby chcielibyśmy jako środowisko jeszcze większej tak naprawdę ingerencji rządu. Z drugiej strony trzeba też patrzeć na osoby, które w związku z tą sytuacją nie mają też środków do życia, tak? ponieważ no, były na umowie zlecenie, na umowę o dzieło, tutaj powinna i przedsiębiorcy, tak, powinna iść pomoc dla tych ludzi. Powinniśmy już teraz rozmawiać o rzeczach istotnych, czyli o zawieszeniu rat kredytów hipotecznych, o możliwości odroczenia spłat ZUS-u i wszelkich z tym związanych, tak aby tutaj też tym osobom pomóc. I powinniśmy jedną rzecz ważną, moim zdaniem, na jedną rzecz ważną patrzeć, na Niemcy. Niemcy, które w tej chwili całkowicie sobie nie radzą z tym tematem. Tam nie ma w ogóle środków żadnych przedsięwziętych i tutaj nasza granica powinna być maksymalnie wzmocniona i tak jak zrobili to chociażby Czesi, zabronić całkowity tutaj wjazd ze strony Niemiec.
Czyli jak rozumiem, nie tylko kontrola na granicy, ale także blokada granicy.
No ze względu, powinny być bardzo, bardzo, bardzo rygorystyczne środki tutaj przedsięwzięte z tego względu, że naprawdę Niemcy kompletnie, kompletnie nie radzą sobie z sytuacją. Nie ma tam przedsięwziętych żadnych środków i to jest tylko kwestia czasu, kiedy u nich będzie podobna sytuacja jak we Włoszech.
Arkadiusz Dąbrowski, PSL.
Nie wiem, skąd pan poseł czerpie te informacje o Niemczech, bo generalnie z tego, co ja wiem, to Niemcy wykonali już ponad 200 tysięcy testów na koronawirusa. To jest
niemożliwe.
W naszym kraju. Nie wiem, powinien pan chyba zmienić źródła informacji albo zacząć czytać inne portale internetowe. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli chodzi o działania, które zostały podjęte przez Polaków, przez polski rząd, to powiem szczerze, że jeżeli chodzi o koronawirusa, to każdy minister w tej sytuacji, niezależnie z której partii by pochodził, bo oczywiście nikt nie przewidział tej pandemii, musiałby się zderzyć z obecną sytuacją. Popatrzmy, szanowni państwo, na cały świat, który obecnie mierzy się właśnie z koronawirusem, niezależnie od tego właśnie, z jakich partii, bo tam różne ugrupowania rządzą. U nas rządzi rząd skrajnie prawicowy, ale w innych krajach rządzą inni ludzie i też sobie z tym średnio radzą.
Pan tak z pewną premedytacją mówi skrajnie prawicowy, tak?
Oczywiście, natomiast...
Dobrze, panie Arkadiuszu, a jak ocenia pan w takim razie konkretnie profesora Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, który w tej chwili sprawuje pieczę nad tym wszystkim?
Jeżeli miałbym być złośliwy i rozegrać politycznie tą wypowiedź, to jedyną rzecz, którą bym zarzucił panu Szumowskiemu, byłoby to, że bije teraz rekord Księgi Guinnessa w zwoływaniu konferencji, tak, w ilości zwoływanych konferencji. To była jedyna złośliwość, którą mógłbym powiedzieć. Natomiast wszystkie działania, które zostały podjęte, oceniam bardzo pozytywnie. I jeżeli chodzi o to, co się w Polsce dzieje, zamknięcie granic, zamknięcie szkół, oceniam te działania bardzo pozytywnie i nie powinniśmy tutaj na ten poziom teraz wdrażać w ogóle działań politycznych, tak? Nie powinniśmy teraz wypowiadać się w żaden sposób politycznie, tylko po prostu kibicować rządowi polskiemu.
Czy jak rozumiem, należałoby, nie wiem, to pytanie do Krystiana Kamińskiego, zawiesić kampanię, no, co do zasady, to ona z medialnego punktu widzenia już jest zawieszona, tylko pytanie, czy na przykład kandydaci na urząd prezydenta powinni teraz wypowiadać się, nie wiem, też ten temat w jakiś sposób podnosić, poruszać, czy wszyscy powinni powiedzieć na wspólnej na przykład konferencji prasowej, no to może idealny obraz, ale po prostu mówić, zawieszam kampanię, w tej sytuacji nie ma sensu prowadzić tych działań, czy na przykład jak, nie wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, to zaraz Arkadiusz Dąbrowski powie, wychodzi i występuje i mówi o tym, że trzeba podjąć teraz ustawę właśnie związaną z udogodnieniami dla przedsiębiorców, gdzie no, to są w sumie działania oczywiste i już część z nich jest realizowanych. Krystian Kamiński.
No najlepiej by było naturalnie ogłoszenie w tym momencie przesunięcia wyborów na jesień, bo w tym wypadku te wybory no jakby nie mają sensu.
Ale musiałby być stan wyjątkowy chyba ogłoszony w Polsce, tak? Żeby to zrobić.
Każdy widzi, jaka jest sytuacja. Wszyscy wiemy, że innego tematu nie ma i nie masz możliwości prowadzenia jakiejkolwiek kampanii, żeby normalnie funkcjonowało. W związku z tym powinniśmy od razu przenieść te wybory na jesień i tutaj też apel do po prostu władz państwa, aby od razu się nad tym pokoliły. Powinniśmy też rozważyć jednocześnie, to już abstrahując od tego, wprowadzenie e-votingu, tak? Tak, żebyśmy mogli przez internet głosować, żeby też takich wiele rzeczy uniknąć, ale to jest jakby inny całkiem temat. Nasz kandydat zresztą, Krzysztof Bosak, już zrezygnował z wielkiej konwencji, która była planowana, zrezygnował generalnie ze spotkań otwartych, no i cały czas apeluje tutaj.
Czy ta konwencja w ogóle się nie odbędzie, tak? Czy będzie w ograniczonym gronie?
Ona będzie tylko internetowa, czyli będzie po prostu dostępna online, gdzie nie będzie publiczności, trochę jak dzisiejsza audycja u państwa, gdzie po prostu będzie tylko jakby przemowa naszego kandydata, a nie będzie publiczności, nie będzie żadnych gości i tak dalej. Także no, ograniczyliśmy do minimum wszystko, co da się zrobić, z tym, że no nie jest to normalna sytuacja. Wiadomo, że gro tej konwencji będzie tylko jednemu tematowi poświęcone. I no, nie możemy w takiej sytuacji prowadzić normalnych, uczciwych wyborów i normalnie jakby to przeprowadzić. Dlatego apelujemy jeszcze raz, żeby po prostu przenieść te wybory na jesień i to by była zdrowa sytuacja dla wszystkich, tak aby też Polacy mogli się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli na bezpieczeństwie.
Odrębna kwestia to jest kwestia frekwencji, także podczas wyborów, tych, które są zaplanowane na 10 maja, choć życzymy sobie oczywiście, żeby do tego czasu sytuacja epidemiologiczna była lepsza, po prostu by problem zniknął. Natomiast pytanie o kampanię także Władysława Kosiniaka-Kamysza kieruję do Arkadiusza Dąbrowskiego.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj nie ma negocjacji co do koronawirusa. My nie negocjujemy, czy ta kampania powinna trwać, czy nie, tylko stoimy na stanowisku, że oczywiście powinna zostać przełożona. Te wybory powinny zostać przełożone. Ja przypominam, że naszym kandydatem jest doktor medycyny, lekarz, który bardzo lepiej od nas, ode mnie, od słuchaczy teraz, od pana redaktora zna się na...
Widział pan, jak profesor medycyny Tomasz Grodzki zachował się w kontekście zagrożenia, także nie wiem, czy to jest argument dobry.
Panie redaktorze, miałem skomentować teraz wystąpienie naszego kandydata i kampanię prezydencką. Ja nie jestem rzecznikiem prasowym Platformy Obywatelskiej, żeby tłumaczyć wystąpienia i zachowania.
No, ale argument, że ktoś jest lekarzem, czy ktoś jest, nie wiem, to też jest no, dyskusyjne. No.
To jest kwestia dyskusyjna, oczywiście.
Czy aktor powinien być dyrektorem teatru?
Oczywiście każdy może sobie teraz na te pytanie odpowiedzieć. Natomiast ja, szanowni państwo, obawiam się zupełnie innej rzeczy, bo jeżeli chodzi o koronawirusa, tak jak powiedziałem, nie będziemy tutaj się poddawać żadnym negocjacjom. Oczywiście zawieszamy kampanię i też nie będziemy robić. Ja przypominam, że jako jedyni zarejestrowaliśmy kandydata w momencie, kiedy jeszcze pandemia nie była ogłoszona. Teraz wszyscy ci, którzy zbierają podpisy, to też sobie powinni odpowiedzieć na pytanie, czy robią dobrze. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, panie redaktorze. Niedawno rząd PiS chwalił się zrównoważonym budżetem. Budżetem na zero. To oznacza, że budżet ma bardzo duże możliwości. Nie powinniśmy się w takim razie niczego obawiać, tak? Ponieważ rząd PiS ma budżet zrównoważony. Stać nas na to w takim razie. Ja zrównoważony, szanowni państwo, oczywiście stawiam w cudzysłów, bo ja nie wierzyłem nigdy w budżet zrównoważony. Teraz właśnie pandemia koronawirusa okaże się, jak zrównoważony ten budżet był.
I jeszcze Krystian Kamiński, żeby trochę czasu dodać. Makaron kupiony, ryż kupiony i mąka u pana w domu?
Spokojnie, sklepów nie zamkną i o to się nie musimy martwić. Tak tutaj jakby zachowajmy spokój. Ale muszę jednak jedno słowo zwrócić do pana bardzo Arkadiusza. Proszę. Bez sensu te przytyki do rządu w momencie naprawdę poważnej pandemii. Zostawmy sobie rozliczenia na kiedyś indziej. Co do Niemiec, widzę, że nie ma pan zielonego pojęcia, mówiąc o jakichś rzeczach. Proszę przeczytać Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung. Zobaczy pan realnie, jak wygląda sytuacja w Niemczech, a nie na podstawie jakichś pisemek.
To zachęcamy w takim razie do lektury wszystkich i bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Nie, przepraszam, ale już czekają kolejni goście.
Ja bym tylko chciał wspomnieć o jednej rzeczy, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli na
ale to jedno zdanie. Nie pół minuty, jedno zdanie.
Mnie pandemia koronawirusa natomiast tchnęła filozoficznie. Dzisiaj mamy audycję za pomocą
radia,
telekonferencji. Tak. I to, proszę zobaczyć, jak rozwinęła się technologia. A ciągle jako świat zmagamy się z takimi chorobami i ta technologia się rozwija, a medycyna...
Technologia w służbie ludzkości, ale naukowcy już pracują nad szczepionką i nad lekarstwami, także trzymamy za nich kciuki. Dziękuję i pozdrawiam. To był Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe i Krystian Kamiński, Konfederacja. Dziękuję, panie pośle.
Do widzenia.
Kłaniamy się i już za chwilę połączymy się z kolejnymi gośćmi. Thank you. A na linii już kolejnych dwóch gości. Przy linii numer jeden Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witamy pana radnego.
Dzień dobry państwu.
Jest z nami także wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam serdecznie państwa.
No dobrze, to te pytania oczywiście oscylują wokół tej sytuacji, którą mamy w kraju, no ale tą sytuację także widzimy na naszych ulicach, widzimy w naszych sklepach. Jak reagujemy jako społeczeństwo w tych konkretnych okolicznościach? Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Także pytanie oczywiście o ocenę działań rządu.
Tak naprawdę my się zaczynamy uczyć tej sytuacji, dlatego że mieliśmy tak 70 lat względnego spokoju w rzeczywistości, w której żyjemy i dotychczas nie mieliśmy tak naprawdę okazji zetknąć się z tego typu sytuacją na taką skalę. Naszą przewagą jest to, że my się trochę możemy uczyć już na błędach innych, tak? Bo możemy obserwować, jak poradziły sobie Chiny, Korea, Tajwan, tak? Jak radzą sobie Włochy. I my z tego możemy czerpać wiedzę. No tutaj ja bardzo pozytywnie oceniam działania, które podjął rząd, bo rzeczywiście te działania były niezbędne. Aczkolwiek muszę stwierdzić, że trochę spóźnione moim zdaniem, dlatego że kwarantanna w tej formie, która została przyjęta, no oczywiście jest potrzebna, ale właściwie zadziałałaby moim zdaniem, gdyby ta decyzja zapadła półtorej tygodnia temu, bo poniekąd my teraz idziemy tym śladem włoskim. Różnica między nami a Włochami to są 2 tygodnie, bo taki czas jest pomiędzy tym, jak Włosi podjęli podobną decyzję, a tym, co mają teraz. Ale mamy też wiedzę, że niestety Włosi, nie popełnimy my jako społeczeństwo tego błędu, zignorowali kompletnie zalecenia swoich władz i czas kwarantanny wykorzystali jako tak zwane koronaferie, tak? Młodzież spotykała się na imprezach, starsi chodzili do kościoła, była to okazja do wyjazdu na narki, to spowodowało sytuację, która teraz jest we Włoszech. Moim zdaniem nasz rząd powinien pójść krok dalej i nie przechodzić przez te półśrodki, tak? Czyli na przykład, no, bo to jest logiczne.
Ale panie Tomaszu, wejdę w słowo. Jednak Polska jest wskazywana teraz przez chociażby naszych zachodnich sąsiadów jako wzór, to znaczy jako państwo, które we właściwym momencie reaguje. To samo, jeśli chodzi o zamykanie szkół. Tutaj nawet stanowisko ZNP czy innych środowisk wskazywało, że to był właściwy moment, także samorządowcy tak ten temat komentowali.
No tak, tylko że też trzeba pamiętać o tym, że my niestety niektóre działania oceniamy przez pryzmat odbioru politycznego, odbioru społecznego i tutaj się trochę niestety przekłada na nasze działania tylko kampania wyborcza. Moim zdaniem kampania wyborcza powinna w tej sytuacji być zawieszona i wszystkie decyzje, które są podejmowane, nie powinny być podejmowane w kontekście oceny politycznej. My jesteśmy na etapie, w którym powinniśmy wprowadzić wewnętrzne ograniczenia w ruchu pomiędzy województwami. Pytanie, czy nie wprowadzić takiego rozwiązania, które już jest teraz we Włoszech, czyli kompletne zamrożenie, maksymalne zamrożenie funkcjonowania, żeby wytłumić jakąkolwiek szansę na to, że nam się to paskudztwo, przepraszam, rozpleni po Polsce. Dlaczego? Dlatego, że na chwilę obecną we Włoszech śmiertelność oscyluje na poziomie 7-8%. I to nie dlatego nawet, że to jest potężne zagrożenie dla zdrowia, ale dlatego, że służba zdrowia po prostu w pewnym momencie
nie daje rady. Tak jest.
Nie daje rady. Nasza służba zdrowia ma szansę, moim zdaniem ma szansę z pomocą Unii Europejskiej, bo tu trzeba powiedzieć, że Unia Europejska przeznaczy na pomoc około 32 miliardów złotych i to powinny być środki, które z górką zabezpieczą nasze potrzeby, ale nie jest jedna ważna rzecz, że te pieniądze trzeba jeszcze mieć możliwość coś kupić.
Czekamy na te środki z Unii Europejskiej, dlatego że przynajmniej jak na razie one chyba jeszcze nie dotarły, ale są takie zapowiedzi, oczywiście, zgoda.
Tylko taka konkluzja, że nasza służba zdrowia pomoże w takim tylko zakresie, w jakim my sami sobie pomożemy. Jeżeli będziemy mądrzy i wszyscy naraz nie zachorujemy, jest szansa, że ci, którzy mają pecha, dostaną pomoc i ta śmiertelność będzie na poziomie Tajwanu, czyli prawie zerowa.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent...
Bardzo agresywna polityka prozdrowotna.
No, pamiętajmy również, że tam panuje pewien reżim. Natomiast teraz przenosimy się do prezydenta, wiceprezydenta Zielonej Góry, Krzysztofa Kaliszuka i pytanie o to, jak Zielona Góra, jak miasto na tę sytuację kryzysową reaguje, jak pan to ocenia? No, prezydent brał udział w spotkaniu w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Są zapowiedziane takie telekonferencje cotygodniowe z samorządowcami, jak ta współpraca pomiędzy rządem a samorządem przebiega.
Zanim się do tego odniosę, to tylko prosiłbym o jedno sprostowanie. Jeśli chodzi o środki europejskie, po raz pierwszy Unia Europejska powiedziała, najpierw dajemy pieniądze, później kwity biurokracja. Mhm. My możemy już dzisiaj wykorzystywać środki, które wcześniej wykorzystaliśmy właśnie na te cele. W sumie ponad 30 miliardów złotych dla Polski. To jest największa alokacja, która została przeznaczona w Europie. To cieszy bardzo. Natomiast jeśli chodzi o Zieloną Górę, cieszy nas bardzo, bardzo dobra współpraca. Współpraca z wojewodą, z marszałkiem, ze wszystkimi służbami ciężko pracującymi. Od 10 dni spotykamy się z nimi codziennie lub jesteśmy w kontakcie. Chodzi o Straż Graniczną, Sanepid, Policja, służby związane lekarskie, czyli ratownicze. Spotykamy się, rozmawiamy, uzgadniamy. Przypomnę tylko, że kiedy 10 dni temu zostały w mieście Zielona Góra odwołane wszystkie imprezy masowe, a także wszystkie mniejsze imprezy, które na terenach miejskich obiektów miały być rozgrywane, spotykało się to z bardzo często negatywnymi komentarzami. Dzisiaj widać i być może to jest przyczyną, bo ponieważ za tym poszło i województwo, i Gorzów, być może to jest przyczyną, mam nadzieję, że tak będzie dotąd, że tych przypadków w województwie lubuskim będzie dużo mniej niż w pozostałych województwach, bo właśnie u nas te procedury zostały wprowadzone najszybciej.
No w tej chwili, kiedy patrzy się na mapę Polski, to tylko akurat chyba jeszcze w Małopolsce tam jest jeden przypadek u nas w Zielonej Górze, jak wiemy, pacjent zero w szpitalu uniwersyteckim, w szpitalu zakaźnym. Widzimy również...
Panie redaktorze, ja chciałem właśnie jeszcze podkreślić, rząd słuchuje się w samorządy. Jak tylko w środę prezydent Poznania podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć
w szkołach,
przepraszam, zajęć lekcyjnych, wieczorem rozmawiał prezydent Kubicki z ministrem Dworczykiem, rozmawiali i przekonywał właśnie pana ministra do tego, żeby wprowadzić to na terenie całego kraju, ponieważ dzisiaj samorządy oczekują konkretnych decyzji, do których się dostosują. Dzisiaj zamykamy większość miejsc, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na podstawie tego, no to zalecił wojewoda. Takie poszły wczoraj decyzje, chociażby do wszystkich klubów dziecka, czy do fitness klubów. To są te jeszcze elementy, które nie były jakby ujęte przed paroma dniami, czy chociażby dyskoteki. Przeprowadzone zostały rozmowy, powiedzmy, łagodniejsze i ostrzejsze, ponieważ nie wszyscy chcieli jeszcze koło 3 dni do tyłu wstrzymać się z tą działalnością. Współpraca jest bardzo dobra i mam nadzieję, że tak będzie trwało dalej. Jest jakiś dobry sygnał. Po raz pierwszy wczoraj było mniej przypadków w Polsce niż przedwczoraj. Nie sądzę, że to się utrzyma, ale nie ma już tej wykładniczej geometrii.
Tak jest. No te zapowiedzi ministra Szumowskiego mówiły o tym, że pod koniec przyszłego tygodnia może być nawet 1000 osób zakażonych, prawda?
Byliśmy do tego przygotowani. Wydaje
pytanie
się,
do Tomasza...
Staramy się także i w mieście ograniczyliśmy do minimum kontakty mieszkańców z urzędami. Na komunikaty
to
są
za chwilę do tego wrócimy, panie Krzysztofie, jeśli pan pozwoli. Teraz Tomasz Nesterowicz. Ze strony lewicy też płynęły takie głosy i wyczekiwanie na reakcję kościoła katolickiego dotyczące udziału w uroczystościach. No, złośliwi nawet mówili, że najbardziej o kościół martwią się ci, którzy tego kościoła jakoś niespecjalnie odwiedzają. Ale mamy reakcję zarówno Komisji Episkopatu Polski, jak również tutaj naszego biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. To jest z jednej strony dyspensa, więc jeśli ktoś kieruje się w życiu wiarą i religią, to ma tutaj rozwiązanie. No i także wczoraj wieczorem była już ta informacja dotycząca tego, żeby w kościele nie było więcej niż 50 osób podczas niedzielnej mszy świętej.
Znaczy może to paskudnie zabrzmi, to, ale to nie jest kwestia tego, ile osób będzie. Klucz problemu polega na tym, że w ogóle będą. Bo to jest mniej więcej trochę na zasadzie takiej, że my podchodzimy do kwestii wiary jako czegoś, co jest wyłączone spod oddziaływania wirusa. Niestety nie. Jakoś nikt nie powiedział właścicielom dyskotek, że mogą prowadzić działalność pod warunkiem, że będą mieli 50 klientów rozrzuconych po sali. Tak? No wiadomo, że my musimy ograniczyć po prostu kontakt. No, to jest kwestia kontaktu, tak? My popatrzmy na to przez pryzmat możliwości zarażania.
Ale jeśli widzi pan, panie Tomaszu, nie wiem, kiedy tam ostatni pan raz był w kościele, ja tylko wejdę w słowo, przepraszam. Jeśli jest duży kościół, na przykład Ducha Świętego w Zielonej Górze przy Wyszyńskiego, olbrzymi, jeśli ci wierni staną w odległości, nie wiem, 3 czy 4 metrów od siebie, a są takie możliwości przy tej ilości osób, no to pytanie, czy mówimy o jakimś zagrożeniu?
Tak, mówimy o zagrożeniu. Tak, my cały czas podchodzimy do tego w sposób wybiórczy. Proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja we Włoszech. Tak, my nie róbmy sobie furtek, bo za chwilę będziemy płakali. I wtedy i się okaże nagle, że niestety w Polsce statystyki się, przepraszam, popsują, ludzie zaczną umierać. To nie jest kwestia ataku na wiarę, tak? Tylko kwestia racjonalizacji zagrożenia. Jeżeli my mamy przykłady, na których się możemy uczyć, że Włochy, tak, skądinąd, no i Watykan ogranicza do maksimum funkcjonowanie. Kościoły są tak naprawdę we Włoszech pozamykane, bo tak to można określić. I to nie jest atak na religię, to nie jest atak na wiarę. To jest,
Zdaje się, że część tych zaleceń jest w tej chwili liberalizowana we Włoszech.
No, tylko że z drugiej strony proszę zobaczyć, jakie jest też stanowisko władz włoskich, które teraz próbują przerzucać odpowiedzialność za to, co się u nich stało, bo to jest w pełni odpowiedzialność Włoch i Włochów, na przykład na Unię Europejską, na inne kraje, które za chwilę będą w podobnej sytuacji. Oczywistą rzeczą jest, że Polska ma do wyboru wysyłać na przykład maski czy sprzęt medyczny do Włoch. Oczywiście, to jest oczywiste, że będzie trzymać to dla swoich obywateli, żeby zminimalizować straty u siebie. Tylko naprawdę uczmy się na błędach innych, nie na swoich.
Krzysztof
Kaliszuk, moim zdaniem nie powinniśmy tutaj wkładać elementu religii czy wiary, tylko no, jakby zracjonalizować zagrożenie. Wirus jest bardzo demokratyczny, może zabić każdego niezależnie od poglądów, od wiary i tak naprawdę od wieku, bo to nie jest tak, że tylko osoby starsze umierają.
Krzysztof Kaliszuk, pytanie właśnie o te kwestie związane z kolei, o nasze kontakty z urzędem, z urzędnikami, także pytanie numer 2 dotyczące szkół i tego, że także w zielonogórskich szkołach nauczyciele no, za pomocą internetu kontaktują się, czy będą także kontaktować się z uczniami. No, jakiś program nauczania ma być realizowany.
Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o urząd, to staramy się zminimalizować kontakty.
Gdyby mógł pan trochę bliżej telefonu. Słabo pana słyszymy, panie prezydencie.
Jeśli chodzi o urząd miasta, tak. Ograniczamy do minimum kontakty, zachęcamy do mailowych, telefonicznych, do dostawiania ewentualnie pism w biurze podawczym. Oczywiście są przypadki, które trzeba się spotkać, ale one będą jakby ograniczone do minimum. My także bierzemy pod uwagę sytuację prawdopodobną, że może nastąpić do zakażenia części naszych pracowników, stąd też i podjęliśmy decyzję, aby na 10 dni zdalnie kilku z kierowniczej kadry urzędu osób zdalnie pracowało w domu przez te pierwsze 10 dni. To będzie między innymi wiceprezydent Lesicki, pani sekretarz miasta Ewa Trzcińska. Musimy się zabezpieczyć przed tym, aby nie doprowadzić do tego, że za 2 czy 3 tygodnie urząd przestałby całkowicie móc podejmować jakiekolwiek decyzje.
Czyli jak rozumiem, telepraca również jest tutaj wykorzystywana?
Tak jest, co najmniej połowa pracowników będzie teraz albo zajmowała się swoimi dziećmi lub będzie skierowana. I to zostało już w piątek te decyzje podjęte, kiedy kto pracuje. Część naprawdę pracy można w domu wykonać. No, a część będzie trochę wolniej, przenieśliśmy otwarcie przetargów. No, jest sporo takich decyzji. Wszystkie musimy pamiętać, że służby komunalne muszą działać, to wszystkim odniósł śmieci, zapewnienie transportu miejskiego, to będzie wszystko musiało być realizowane. Też tylko chciałem uspokoić mieszkańców. Mamy bardzo dobre urządzenia do ozonowania, do dezynfekcji autobusów. Są one na bieżąco dezynfekowane. Jest to w miarę bezpieczny dzisiaj transport.
Bardzo dziękuję obydwu panom i wszystkim naszym dzisiejszym gościom za rozmowę. Mówił Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, i Tomasz Nestorowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panowie, życzymy zdrowia oczywiście i pozdrawiamy. Co do dzisiejszego programu, to jak słyszeliście, audycja realizowana drogą telefoniczną i te nasze audycje publicystyczne w Radiu Zielona Góra również ze względu na to, żeby tutaj zminimalizować ryzyko zarówno dla naszych gości, jak i nas, pracowników Polskiego Radia, właśnie taka decyzja, i tutaj będziemy starać się oczywiście jak najdłużej, w zależności od potrzeb, taką formę utrzymywać, no, a kiedy wszystko dojdzie do ładu i do porządku, kiedy pozbędziemy się koronawirusa, to wtedy goście ponownie pojawią się w studio. W dalszym ciągu na naszej antenie Radia Zielona Góra, bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej, także informacje lokalne, więc słuchajcie nas na 97.1 FM. Ważna informacja dla osób wiernych też w kontekście tej naszej tutaj dyskusji dotyczącej obecności na niedzielnej mszy świętej. Oczywiście w sytuacji, gdy ktoś już podejmie taką decyzję, żeby zostać w domu, to obok mszy i nabożeństw transmitowanych w innych kanałach, czy Polskiego Radia, czy innych mediów, także na antenie naszej rozgłośni regionalnej Polskiego Radia Zachód, jutro o godzinie 10.30 będzie transmitowana msza. Tutaj nasza diecezjalna, także wierni, którzy chcą być po prostu w łączności z kościołem diecezjalnym, będą mogli to zrobić za pośrednictwem Polskiego Radia Zachód o godzinie 10.30. My z programem Polityczne Podsumowanie Tygodnia wracamy za tydzień o godzinie 9.25 w sobotę. Także drogą telefoniczną będziemy komentować bieżące wydarzenia w kraju, także w mieście. Janusz Życzkiewski, kłaniam się pięknie. Do usłyszenia.
Pora na Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.